Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy we wtorek, 1 października. Mariusz Tałajkowski zrealizuje audycję. Sławomir Orlik odbierze telefony od słuchaczy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. 510-37-36 to jest numer telefonu do Sławka. Czujny, czynny całą dobę z kolei to 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dziękujemy za wszystkie maile, telefony, zapytania, ponaglenia, napomnienia i pochwały. Zaczniemy od Pyrzyc. Okazuje się, że nie tylko my w Szczecinie mamy kłopoty z komunikacją i to chodzi o tę komunikację na ulicach. Nie tylko u nas są korki.
Dzień dobry, z tej strony Anna z Pyrzyc. Proszę Państwa, ja rozumiem, że jak coś się dzieje na ESP, jak jest wypadek, to Pyrzyce są zakorkowane. Rozumiem, siła wyższa. Ale jak to jest, że kiedy jest remont drogi, całe miasto stoi od godziny 7 do 16. Nie ma szans przejechać, nie ma szans na nic generalnie, bo nikt nawet nie kieruje ruchem. No ludzie, no bardzo proszę o interwencję.
Hej, włodarze miasta Pyrzyc i gminy zresztą, zwróćcie się do policji o to, żeby kierowała ruchem, kiedy są takie ciężkie chwile i takie utrudnienia. U nas też swoją drogą przydałoby się, prawda, wokół Pomorzan, żeby takie kierowanie ruchem się pojawiło. A propos Pomorzan, proszę bardzo, uderz w stół, a nożyce w postaci słuchacza się odezwą.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina. Czy ktoś może regulacji ruchu drogowego przyjrzeć się ulicy Milczańskiej, przejściu dla pieszych. Przecież tam się tworzy korek non-stop przez pieszych. Nie ma tam świateł. Korek sięga do mieszka pierwszego z jednej strony, z drugiej strony, mijając pasy przejścia dla pieszych, korka nie ma. Jakby uciął ręką. Czy można tam wprowadzić regulację świetlną dla pieszych i dla samochodów? Dziękuję.
Oj, byłoby to ogromne ułatwienie. Można, ale czy się da? Będziemy sprawdzali. 8 minut po godzinie 12. Czas powiedzieć, o czym dzisiaj w audycji, kto u nas na antenie wystąpi, będzie, jakie poglądy prezentował, to się okaże. Otóż jest pytanie od słuchacza, czy pogłębiona Odra, gdyby była pogłębiona w województwie zachodniopomorskim, to by mniej wylała, czy należy rzekę dokładnie i regularnie, solidnie pogłębiać i dzięki temu nie mielibyśmy podtopień i zalań na terenie naszego regionu? To pytanie od słuchacza. Będzie gość na ten temat, a będzie to hydrolog. Hydrolog z takiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dwóch Rzek na terenie naszego województwa. Dziś pogląd hydrologa, a w następnych dniach przedstawimy pogląd naukowca z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Na ten temat Artur Furdyna będzie dokładnie gościem, hydrobiolog z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Następnie około 12.20 pytanie do władz Szczecinienna wysłały panie radne. Czy w Szczecinie powstanie palmiarnia? Jaka jest odpowiedź władz Szczecina? O tym także w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Potem będzie o tym, że w naszym regionie, w Zachodniopomorskiem, długo się czeka na skierowanie i zgodę na wyjazd do sanatorium w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlaczego czekać trzeba długo, czasem nawet pół roku? O tym rozmowa około 12.30, a potem o wspaniałej akcji na stadionie Florian na Krygiera, na stadionie szczecińskim, ale administrowanym przez Pogoń Szczecin, mianowicie akcja Dorzuć Misia. Im więcej w niedzielę na boisko trafi misiów, na murawę stadionu, tym więcej pieniędzy pojawi się na leczenie syna naszego kolegi Sławka Adasia Orlika. Przypomnijmy, chłopak choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Nadzieją na wyzdrowienie jest bardzo droga, 15 milionów złotych terapia w Stanach Zjednoczonych. I misie, które wylądują na murawie, mogą zasilić to leczenie. Podobna akcja przeprowadzona w Łodzi ostatnio spowodowała, że na konto chłopca, który także cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, wpłynęło ponad 100 tysięcy złotych. O tej akcji będzie szczegółowo około 12.45. Będzie można posłuchać w naszej audycji. A teraz wracamy do wczorajszej, bulwersującej naszym zdaniem sprawy. Producenci alkoholi wymyślili nowy sposób dotarcia do odbiorców, do konsumentów. Otóż właśnie alkohole, oprócz tego, że są już w tych małych opakowaniach, tak zwanych małpkach, pojawiły się także w takich wyciskanych saszetkach aluminium wyściełanych wewnątrz. No i taka saszetka przypomina te saszetki, w których sprzedawane są różne soczki przecierowe, różnego rodzaju desery, a tymczasem okazuje się, że można już w nich kupić także alkohol.
Andrzej ze Szczecina. Ja mam takie pytanie w sprawie sprzedawania tych małpek w pojemnikach plastikowych. Przecież to jest sama trucizna. Ja pamiętam parę lat temu, kiedyś kupiłem w plastikowym właśnie pojemniku spirytus i on niestety nie kwalifikował się w ogóle do spożycia. Było trzeba to wyrzucić. Nie wiem, kto to wymyślił. Przecież to jest normalna trucizna. Ja na przykład w życiu nie kupiłbym żadnej małpki, czy tam ćwiartki, czy pół litra alkoholu w jakimś pojemniku plastikowym. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dziękujemy. Nie zachęcamy nikogo do kupowania alkoholu, bo alkohol szkodzi zdrowiu, jak powszechnie wiadomo. No, rzeczywiście coś jest na rzeczy, że alkohol wchodzi w reakcję z tworzywami sztucznymi. Sprawdzimy, zobaczymy, ale tutaj w tym przypadku tych tubek, one są wyściełane właśnie z tego, co wiem, aluminium, no i tutaj nie ma bezpośredniego kontaktu z tworzywem sztucznym. Zapraszam na stronę internetową Radia Szczecin. Napisała do nas pani Irena, że na rogu Alei Bohaterów Warszawy i ulicy Kordeckiego obok rynku Turzyn na parkingu od 3 lat parkuje samochód z reklamą części do samochodów. Niestety w taki sposób, że nie widać, kto nadjeżdża z naprzeciwka. Samochód wystaje na trasę rowerową. Jestem rowerzystką i 2 dni temu w ostatniej chwili zatrzymałam się, bo bym wjechała na pana na hulajnodze. Jaka jest odpowiedź Straży Miejskiej na ten temat? Już za kilka minut naszej audycji ta odpowiedź się pojawi. A teraz inaugurujemy sezon na nieczynne lampy oświetleniowe.
Dzień dobry, kłaniam się Barbara Krasickiego. Z prośbą wielką, może państwo pomożecie. Od ponad tygodnia nie pali się jedna lampa. Zgłosiliśmy bez jakichkolwiek reakcji ze strony administratora sieci. Dzisiaj zadzwoniłam i dowiedziałam się, że no może kiedyś będzie, bo mają 40 tysięcy lamp. Czyżby wszystkie były nieczynne? W dużej odległości są lampy i jest po prostu ciemno. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy uprzejmie. Zapytamy, kogo trzeba. Eneos, zdaje się, ta spółka odpowiada za oświetlenie ulicy w Szczecinie, ale mamy także sygnał z ulicy Pyrzyckiej, że tam także latarnie nie działają, więc te dwie interwencje są przed nami. A kilka dni temu interweniowaliśmy w barze Turysta, rozmawialiśmy z jednym ze współwłaścicieli, bo okazuje się, że w barze Turysta, jeżeli chcemy na wynos zabrać jedzenie, to nie pakują nam do własnych pojemników, nie wlewają zupy na przykład, czy drugiego, tylko każą kupić ten barowy pojemnik. A potem jak go przyniesiemy drugi raz, jest pięknie wymyty i tak dalej, to też nam nie zapakują tam jedzenia, tylko musimy kupić kolejny. No, z ekologią to nie ma wiele wspólnego. Okazuje się, że sanepid także nie narzuca takich reguł, że nie można w przyniesione opakowania przez klientów pakować żywności, więc mam nadzieję, że te zasady w barze Turysta się zmienią. Przypomnijmy ten telefon, który zaczął tę rozmowę.
Dzień dobry, tu Małgorzata. A teraz będzie o zachowaniach proekologicznych w barze Turysta przy Bałuki. Założyłam tam taką sytuację, że jak ktoś chce jakieś danie na wynos, to nakładają mu do pojemnika barowego, a nie może dać swojego przyniesionego z domu. Taki prykat, jak powiedziała pani pracująca w barze. Ale nie wiem, czy sanepidu, czy kierownika baru. Dla mnie to nie jest zbyt zrozumiałe ze strony ekologicznej. Dziękuję.
Dzień dobry, Wiesław, jestem z Prawobrzeża. Ja chodzę na obiady na Pomorską. Ja tam nie mam problemu.
Idę ze swoim pojemnikiem, oczywiście czystym, umytym i nikt mi nie robi żadnego problemu. A po pierwsze, no nie wierzę w to, że bierze powiedzmy pan w ten słoik i idzie na stołówkę, czy tam raczej do kuchni, wlewa tą zupę czy coś innego, bo są pojemniki z posiłkami przy kasie i nie widzę żadnego problemu. Skoro jest ten czysty pojemnik, ja mam na przykład pojemniki plastikowe, umyte, też mam ognioodporne i nie widzę problemu. Nikt mi nie robi tego problemu. Idę, kupuję gołąbki, zupę, drugie danie, kotlety schabowe czy mielone, surówki. Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam.
Można? Można. Okazuje się, że jak najbardziej można pakować w to, co przyniesiemy w barach, w restauracjach jedzenie i już. I tak powinno być. No i czekamy tu na zmianę w przesympatycznym zresztą barze turysta. To jest czas reakcji. 16 minut po godzinie 12. Teraz telefon, który odebraliśmy z wczoraj. To ważne. Wczoraj odebraliśmy ten telefon.
Witam, Sławek Szczecin. Ja dzwonię w sprawie powodzi. Pan wojewoda nas uspokaja, że fala będzie niska, ale długa. Okej, zgadzam się. Pamiętam powódź z 97 roku. Faktycznie tak było. Troszeczkę było pozalewane. Głównie Wyspa Pucka. Ale mam takie pytanie. Do tej pory, czyli jak do państwa dzwonić, godzina 12.40, można było na stronach Urzędu Żeglugi Śródlądowej obserwować 17 kamer od Słubic po Szczecin, jak wygląda stan koryta rzeki. Nagle wszystkie kamery są zablokowane. Ciekawi mnie to, dlaczego tak się dzieje. A moje pytanie bierze się stąd, że obserwując te kamery widziałem, że są zabudowania w pobliżu koryta rzeki. Dziękuję.
Dzisiaj przed audycją wszedłem na stronę Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Rzeczywiście są tam kamery. Od kilku dni obserwuję naszą Odrę i dzisiaj także mogłem to zrobić. Podejrzewam, że była wczoraj jakaś awaria, ale nikt tych danych nie zataja. Dzisiaj widziałem z kilku kamer widok na Odrę. Rzeczywiście masa wody jest niesiona przez naszą rzekę. No i teraz jeszcze pozostajemy w tematach związanych z Odrą, z wysokim stanem wód.
Witam, czujny słuchacz z tej strony. Dzwonię w takiej nietypowej sprawie, a odnośnie tej powodzi, że mieszkańcy wszyscy powinni naciskać na Wody Polskie, bo to chyba Wody Polskie odpowiadają za to, żeby w końcu zaczęli pogłębiać naszą Odrę, Regalicę i wszystkie kanały, które dochodzą albo odchodzą. I wtedy następnym razem, bo wiadomo, że taka sytuacja na pewno się powtórzy, będziemy bardziej zabezpieczeni, bo będzie głębsza Odra i woda nam nic nie zrobi. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Serdecznie pozdrawiamy również. A przy naszym telefonie gość, pan Artur Furdyna, hydrobiolog z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Ina i Gowienica.
Dzień dobry państwu.
Panie Arturze, proszę powiedzieć, czy pogłębianie Odry jest dobrym sposobem na uniknięcie podtopień i zalań w województwie zachodniopomorskim, czy też na całym biegu tej rzeki?
To jest całkowicie mylna ścieżka myślenia o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym. Niestety jakoś tak w potocznym rozumieniu wiele osób tak sądzi, że sposobem na powódź jest jej pogłębienie.
No tak, bo panie Arturze, pogłębimy Odrę, no to mamy głębszą taką rynnę, nieckę, no to więcej się wody zmieści, to wtedy się nie rozleje na poldery, na okoliczne pola i czasem zabudowania.
Im bardziej rzekę zbliżamy do kanału, tym bardziej wzrasta energia wody. A wcale nie ma dowodu na to, że, znaczy dowodu, to jest policzone. To w ogóle nie ma wpływu na przejście fali powodziowej. Ta fala i tak wyjdzie z koryta rzeki i zresztą wyjście wody z koryta rzeki nie jest niczym niebezpiecznym. Do momentu, dopóki my nie wleziemy w teren, którego rzeka potrzebuje, żeby przejść tą falą przez Dolinę Rzeczną, z jaką infrastrukturą tam nie wejdziemy. I to jest główny problem, że my po prostu w wielu miejscach wleźliśmy w rzekę nadmiernie, w tą przestrzeń zalewową. Natomiast pogłębianie rzeki powoduje zupełnie inne zjawisko, dużo gorsze, bo my zauważamy wodę na chwilę, jak się pojawia jej trochę więcej, w formie powodzi. Zmiany w krajobrazie, które wykonaliśmy, powoduje, że to przejście tej chwilowej większej ilości wody czasami bywa szkodliwe, Natomiast my dzięki pogłębianiu i takiemu w ogóle tokowi myślenia cierpimy na coraz większą, permanentną już suszę, ponieważ im głębiej wgłębimy się jakby w ten krajobraz, w tą zlewnię rzeki, tym niżej są ogólny poziom wód, to zwierciadło wody, które jest skomunikowane pod ziemią ze stanem wody w rzece, która jest najniższym naturalnym układem drenującym zlewnię, to wszystko się obniża i dzięki temu mamy coraz głębiej obniżone stosunki wodne i dlatego mamy problem z suszą. I to jest coś, czego my się naprawdę powinniśmy bać. Na powódź można się przygotować, zostawiając, tak jak Holendrzy, room for rivers, czyli przestrzeń dla rzeki.
Czyli musi być przestrzeń dla rzeki, muszą być poldery, muszą być takie obszary, które są planowane jako te zalewowe. Tam nie powinniśmy siedzib ludzkich umieszczać, a niestety u nas zdarza się inaczej. Powinniśmy wiedzieć, że tam działalność gospodarcza musi być ograniczona, no bo przyjdzie taki czas wielkiej wody, a tej wielkiej wody nie unikniemy w kolejnych latach, żeby ta rzeka miała się gdzie rozlewać. A co pan na taki pomysł, żeby po prostu oprócz tego, że pogłębiać rzekę, to budować ostrogi, które by spowalniały tę energię, o której pan wspominał, płynącej Odry chociażby?
No tutaj też chyba takie potoczne myślenie. Te ostrogi absolutnie nie ograniczają energii bez brania. One spychają wodę i powodują, że zwiększa się to drenowanie samą mocą tego nawet niskiego stanu wód. Ale to nie jest właściwy stan rzeki. A właściwy stan rzeki jest taki, że ta rzeka płynie głównie stanem tak zwanym średnim, a przy bezbraniu natychmiast wylewa na tą terasę zalewową, bo ta energia wtedy rzeki może się wtedy rozładować. To się nazywa relaksacja. Natomiast jak my tą rzekę krępujemy, na przykład ostrogami, to my powodujemy, że ta woda płynąc w większej ilości zyskuje coraz większą energię i to się nazywa już system zdestabilizowany, pozbawiony równowagi. I niszczenie przez powodzie różnej infrastruktury, głównie przeciwpowodziowej, to jest skutek właśnie tej próby krępowania rzeki. To jest dokładnie odwrotny do obiecywanego i deklarowanego. A tak naprawdę w tle za tymi ostrogami nie stoi żadna ochrona przeciwpowodziowa, tylko udostępnienie żeglugowe dla jednostek większych niż Odra jest w stanie unieść. Zresztą to, że Odra mogłaby i była żeglowna dla statków rozmiarów takich dopasowanych do rozmiaru Odry, przecież wszyscy pamiętamy jeszcze starsi, że po Odrze pływały barki, nie miały problemu. Problemy pojawiły się, kiedy w Odrze pojawiły się stany niskie. I teraz uwaga, deszczu pada wciąż tyle samo, z tym, że ten deszcz pada inaczej, to jest jeden problem, ale drugi, myśmy bardzo zmienili krajobraz i przyczyną tej powodzi, podobnie jak wielu innych, coraz bardziej dotkliwych, są zmiany w krajobrazie. My nie robimy nic, żeby ten deszcz, który opadnie na jakąś tam powierzchnię, nie spływał błyskawicznie do rzeki. Woda w rzece to już jest powódź i to jest woda stracona. Woda powinna zostać w krajobrazie i tam retencja naturalna, czyli te tysiące kilometrów kwadratowych, to jest przestrzeń, gdzie spokojnie ta woda wolno płynąc, w części wsiąkając, w części odparowując, powinna nasycić krajobraz wodą, a nie spłynąć, uciec do rzeki. To jest przyczyna powodzi. Nie, absolutnie nie jest rozwiązaniem skrępowanie tej rzeki i zamienienie jej w kanał. To jest prosta droga do jeszcze większych katastrof.
Przenieśmy się na południe naszej Odry, czyli do górnego biegu. Początek powodzi, Kłodzko. Przypomnijmy, że w okolicach Kłodzka nie powstało kilka zbiorników retencyjnych, a poza tym to, o czym pan mówi, czyli powinny być nasadzane lasy, bo te lasy, prawda, nawet górskie, skutecznie zatrzymują wodę, powodują, że ona tak szybko nie spływa po zboczach.
To tutaj, jeżeli chodzi o Kotlinę Kłodzką, tak samo jak górną część zlewni Bobru, bo tam też przecież przeszła wielka fala i też narobiła szkód, tak głośniej jest o Kotlinie, ale i nad Bobrem ludzie ucierpieli. Musimy pamiętać o dwóch sprawach. No, w górskich krajobrazach sytuacja jest trochę inna i tam szczególnie wyraźnie wychodzi każdy błąd, bo to wylesienia zboczy mają wpływ na tempo zejścia fali. Pamiętajmy też, że nie można pokładać zbyt dużej nadziei w tych wszystkich sztucznych rozwiązaniach, bo jeżeli spojrzymy na ilość deszczu, która opadła mniej więcej w Kotlinie Kłodzkiej, to jest około 200 milionów metrów sześciennych, a gdyby nawet wykonano wszystkie zbiorniki powodziowe, to one by złapały 20 milionów około metrów sześciennych, więc 10 razy więcej wody spadło, niż te zbiorniki mogły złapać. Więc to nie jest rozwiązanie, że w dolinie będziemy próbować zatrzymać wodę, która już spłynęła w tą dolinę. Oczywiście w dolinie absolutnie nie powinna powstawać w strefie tego przejścia dużej wody żadna infrastruktura, która by zakłócała to przejście lub nie daj Boże, żeby ludzie tam mieszkali, no bo wtedy prosta droga do tragedii. Zwróćmy też uwagę, że ta infrastruktura przeciwpowodziowa, gdy przyszło więcej wody niż przewidział projektant, to okazała się przyczyną jeszcze większej katastrofy, tak? Bo te urządzenia nie wytrzymały. Nie chcę oceniać od strony technicznej, bo myślę, że tam na pewno będą szczegółowe badania i analizy, co się tam naprawdę stało, dlaczego pękła tama, dlaczego nie zaprojektowano jej tak, żeby nadmiar wody przechodził bezpiecznie dla konstrukcji, ale to wciąż krążymy wokół tego mitu sprawczości urządzeń przeciwpowodowych. To są powodziowych. To są wszystko opowieści, prawdziwe do ilości wody zaprojektowanej. Czyli jeżeli projektant przewidzi opad i to wszystko się odbędzie w tym zakresie, to te urządzenia, ten system, ten sposób ochrony przed powodzią zadziała. Natomiast jeżeli spadnie więcej deszczu, to przepraszam za taki cytat Sorki, taki mamy klimat. No to nie jest rozwiązanie, taki mamy klimat, bo wydajemy na tą ochronę przeciwpowodziową w takiej formie ogromne pieniądze. I tu polecam studium Łaby, gdzie rezygnacja z zabudowy i oddanie rzece przestrzeni pozwoliło w krótkim czasie, dosyć kilku dekad, dosłownie bodajże trzech, zaoszczędzić nad Łabą około 2 miliardy euro. To jest kwota, która kładzie na łopatki. To studium można znaleźć w wielu opracowaniach. Nawet na naszej stronie jest takie studium wartości ekonomiczna ekosystemów rzecznych. To pokazuje, jak mylna jest ta usilna droga próby kontroli środkami technicznymi przyrody. Trzeba zmienić zupełnie podejście, trzeba przede wszystkim odwrócić myślenie o wodzie i powodzi jako o zjawisku tylko rzecznym, to wszystko się dzieje w krajobrazie i rzeka i zlewnia to jest przestrzeń. To nie tylko powierzchnia, ale to jest przestrzeń, w której pewna ilość wody może się zmieścić lub z niej uciec. I to w jakim czasie to się odbywa, to jest kluczowe dla tego, czy będzie bezpiecznie, bo my musimy pamiętać, że my wody potrzebujemy do wszystkich rodzajów aktywności, tak? Do rolnictwa, do przemysłu, do spożycia. A więc też nie pozbywajmy się tej wody tak bezmyślnie, bo potem jej będzie brakować.
O pogłębianiu Odry mówimy wielokrotnie na antenie różnych programów Radia Szczecin. Przede mną informacja z lutego 2024 roku, ale będziemy musieli sprawdzić, jak to wygląda obecnie u Wód Polskich, bo ta informacja z tygodnika Solidarność jest zatytułowana Pogłębianie Odry kontynuowane, Niemcy rozczarowani. I dalej czytam, od lat trwają kontrowersje wokół pogłębiania Odry. Ekolodzy mają wiele obaw, a jako argument podają najczęściej ten z utratą siedlisk. No, ale jest, panie Arturze, taki trend, żeby Odrę pogłębiać, żeby była żeglowna, żeby uczynić ją rzeką żeglowną. Transport rzeczny jest tanim transportem. Czy tędy droga tym pogłębianiem? Chyba nie, według pana.
Moim zdaniem absolutnie nie. Ja już wcześniej powiedziałem. Po pierwsze, Odra została pozbawiona żeglowności za sprawą destabilizacji zlewni. I dzisiaj ta Odra, jeżeli się jej przyjrzymy, temu, kto głębiej siedzi w tych tematach, to widzimy, że Odra płynie przez większość roku stanem niskim skrajnie, co powoduje, że nie nadaje się do żeglugi, oraz powodzią, która też się nie nadaje do żeglugi. Więc tak naprawdę to my ludzie spowodowaliśmy różnymi działaniami całej zlewni Odry, czyli na 1/3 Polski, spowodowaliśmy, że ta Odra dzisiaj słabo spełnia funkcje żeglugowe. Co do tego, czy to jest tani transport, to ja pozwolę sobie nie zgodzić się absolutnie. Po pierwsze, te wszystkie działania, które na Odrze zostały ostatnio wykonane, wbrew opinii, pod którą również ja jestem podpisany, zostały wykonane jako przeciwpowodziowe. Ja się pytam, w jaki sposób można uznać za przeciwpowodziowe działanie, które powoduje przyspieszenie spływu wód rzeką? Patrzymy na falę przechodzącą przez Dolinę Odry, dzisiaj już u Wrót Szczecina. Kolejny raz, ja nie patrzę na tą falę, ja patrzę na kierunki wiatrów, które wieją na Bałtyku, w rejonie ujścia Odry, czyli Zalewu Szczecińskiego. A ponieważ to, czy ta fala będzie niegroźna i nic się nie stanie, zależy bardziej dzisiaj od układu wiatrów niż od samej ilości wody. Może się nam uda kolejny raz, natomiast w końcu kiedyś przyjdzie wiatr, który powoduje, że ta fala cofkowa się nałoży z tą powodziową i wtedy nie będzie wesoło. Ale to jest odrębna kwestia. Aczkolwiek przekopanie zalewu szerszym torem również ma wpływ na reakcję tego akwenu ogromnego na kierunki wiatrów, na pogodę. Także ta żegluga dla mnie jest takim dziwną sytuacją, ponieważ jest wąska grupa interesów, która na tym korzysta, natomiast płaci całe społeczeństwo.
No czy wąska, panie Arturze, żegluga śródlądowa jest najbardziej ekonomicznym sposobem, bo otóż 1 litr zużytego paliwa pozwala przemieścić na odległość 1 kilometra drogą chociażby rzeczną aż 127 ton ładunku, podczas gdy koleją 97 ton, a samochodem jedynie 50 ton.
No ale to jest raport opracowany przez pewną grupę ekonomistów, którzy nie uwzględniają w tym obliczeniu tego kosztu przemieszczenia inwestycji w drogę wodną.
Czyli te koszty po prostu, żeby to przygotować.
Bo nazwano tą drogę wodną, nazwano to działanie przeciwpowodziowe. De facto wszystkie działania na Odrze wykonano, miliard ponad bodajże, tak, dolarów czy euro pożyczonych z Banku Światowego jest wydane na ochronę przeciwpowodziową. A tak naprawdę to wszystko jest po to, żeby Odrą można było przewozić towary jednostkami większymi niż ta Odra jest w stanie zaoferować.
I pan Paweł jest z nami. Panie Arturze, słuchacz dzwoni. Dzień dobry.
Dzień tak? dobry, panie Arturze. Mam jedno pytanie do pana. Jak dzwonię z Goleniowa. W latach 90. Ina non-stop zalewała ulicę Konopnicką, tam pobliskie po prostu do Mostwa. Kiedy tą rzekę uregulowano, ten problem zniknął. I takie mam pytanie, co to ma do tego, jak pan powiedział na początku, że nie powinno się pogłębiać rzeki, regulować, bo kiedy pogłębiono tą rzekę i uregulowano, ten chodnik przy tej ulicy Konopnickiej i te pobliskie ogródki, które mają ci ludzie, którzy tam mieszkają, przestało zalewać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Co pan na to, panie Arturze?
No ja Goleniów znam bardzo dobrze. Absolutnie się nie zgadzam z określeniem, że uregulowanie 3 kilometrów Iny w Goleniowie spowodowało ustanie zalewów.
No ale pan tam mieszka, panie Arturze, i tak, mówi, że tej ulicy Konopnickiej nie zalewa już teraz.
Obok. To znaczy nie zalało jej w ostatnim czasie, ponieważ w ostatnim czasie w Goleniowie nie było istotnie dużej wody. W 2008 roku zalało wszystko. Więc to nie, i była już uregulowana, więc to nie tędy droga i absolutnie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Goleniów, mamy taką sytuację, że na szczęście powyżej Goleniowa wciąż rzeka funkcjonuje w układzie zbliżonym do naturalnego, mimo że była uregulowana kiedyś żeglowna aż po Stargard. Problemem Iny jest to, że w latach 30. została wyprostowana Ina powyżej Stargardu. Natomiast drugim problemem Goleniowa jest fakt, że zasypano drugie ramię Iny i wtedy wiele w ogóle w zachodniej Polsce, wiele miast było lepiej przygotowanych na przejście dużej wody wcześniej niż obecnie, bo pozasypywano kanały takie nadmiarowe, kanały ulgi tak zwane i w związku z tym dzisiaj ewentualne duże opady nagłe powodują problem. I absolutnie się z panem Pawłem nie zgadzam, że Ina dzisiaj dzięki regulacji odcinka 3-kilometrowego w mieście jest bezpieczniejsza. To nieprawda.
Pan Artur Furdyna, hydrobiolog, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Ina i Gowienica. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Jutro na naszej antenie wystąpi hydrolog, specjalista od budowli wodnych z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i zobaczymy, jaka tu będzie odpowiedź, czy pogłębienie Odry uchroniłoby nas od podtopień i powodzi. Ale pan, nie wiem, czy jest gość jeszcze z nami, ale pan Kazimierz dzwoni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłaniamy się, słuchamy.
No, ja chciałem powiedzieć o tym Wyspie Puckiej. Jest rów melioracyjny główny przy ulicy Marynarskiej gdzie pracują dwie pompy. W południowej części obsługują Wody Polskie, a w zachodniej części Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Kołdziałek Stoczniowych jest tak zwany mnich. Proszę?
Słuchamy.
Kołdziałek Stoczniowych jest tak zwany mnich, który tworzy tak zwany wodorozdział. Ale coś... echo się odbija.
Nie, no my pana słyszymy. Tak? Proszę mówić, jest mnich, tworzy ten
tak zwany wodorozdział.
Tak jest.
No i ten mnich jest uszkodzony, nie ma tak zwanego wodorozdziału, tylko pompują wodę Wody Polskie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie włącza pompy w ogóle. Pompa jedynie pracowała w tym okresie 31 sierpnia.
Czyli brakuje współpracy?
Brakuje współpracy, bo gdyby był mnich i jak ja dzwoniłem do takiego pana Andrzeja z Wód Polskich, to nie mogą mnicha naprawić, bo nas z tej strony zaleje woda, bo ci nie pompują wody.
Sprawdzimy to, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, wrócimy do tego tematu, bo tematy powodziowe są teraz top of the top, więc na pewno ten temat jutro pojawi się w czasie reakcji, zweryfikujemy ten sygnał, bardzo, bardzo dziękujemy. A teraz zmiana tematu o 360 stopni. Czy myśleli państwo o tym, żeby w Szczecinie była palmiarnia? I co na to władze Szczecina? Są takie panie radne, które o tym pomyślały i zapytały władze Szczecina o to, czy w Szczecinie pojawi się palmiarnia, bo mamy palmiarnię chociażby w Poznaniu, w Łodzi, w Gliwicach, w Wałbrzychu, w Gdańsku, więc są te palmiarnie. A przy naszym telefonie pani Zuzanna Jeleniewska, radna Koalicji Obywatelskiej, Rada Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Pani razem z dwoma innymi radnymi chcecie, żeby w Szczecinie była palmiarnia. A po cóż nam palmiarnia w Szczecinie?
My razem z paniami radnymi, panią Iloną Milewską i panią Małgorzatą Wleklak wystosowałyśmy interpelację tutaj do naszych prezydentów właśnie na temat powstania takiej palmiarni. Dostałyśmy pozytywną odpowiedź na tą naszą interpelację, ponieważ tutaj pani prezydent Anna Szotkowska wskazała nam również lokalizację, gdzie taka palmiarnia mogłaby powstać. Czy to by była Wyspa Grodzka, czy to by były tereny Łasztowni, czy nawet teren Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego właśnie na zapleczu dawniej, gdzie znajdowała się Akademia Rolnicza. I teraz właśnie pytanie, dlaczego taka palmiarnia mogłaby powstać? To byłby taki dzielony azyl w centrum naszego miasta. Dlaczego mamy być gorsi niż w Poznaniu, Łódź, Gliwice czy Wałbrzych? Moglibyśmy zrobić tutaj również na ścianie takiej palmiarni akwarium, w którym pływałyby ryby i mogłoby to również być takie centrum edukacyjne, do którego przyjeżdżałyby uczniowie naszych szkół, ale może też szkół tutaj Zachodniego Pomorza, a nawet z całej Polski na wycieczki. I właśnie na tym nam zależy, żeby tutaj tą ekologię pokazywać i żeby ta edukacja, nawet zajęcia biologii mogłyby się w takiej palmiarni odbywać, żeby ta edukacja właśnie ekologiczna szła do przodu.
I co władze Szczecina na to, co prezydenckie kolegium odpowiedziało państwu na taką propozycję, żeby w Szczecinie powstała palmiarnia i gdzie mogłaby powstać?
Tutaj dostałyśmy właśnie taką pozytywną odpowiedź od pani prezydent Anny Szotkowskiej. Najważniejszym aspektem tego, kiedy ta palmiarnia mogłaby powstać i na jakich zasadach, jest to, że teraz w rękach moich, pani radnej Milewskiej, pani radnej Wleklak, jest to, abyśmy rozpoczęły rozmowy na temat zabezpieczenia środków i stworzyły taki model finansowo-organizacyjny. Na pewno taka palmiarnia nie powstałaby w przeciągu roku, dwóch, ale może udałoby się zrobić to w tej kadencji. Nie wiemy, nie obiecujemy, natomiast w naszych rękach jest to, aby takie środki w budżecie miasta na następne lata zabezpieczyć.
No, byłoby pięknie, szczególnie myślę o tym, kiedy takie chłody jak teraz nadchodzą, a my sobie idziemy do palmiarni, a tam ciepło, ślicznie, szemrze woda, egzotyczne rośliny i jeszcze to akwarium, o którym pani powiedziała. Myślę, że nasi słuchacze będą za. Czekamy na opinię w tej sprawie. 510-37-32, 510-37-36. Bardzo pani dziękuję. No i będziemy oczywiście w kontakcie, bo warto trzymać rękę na pulsie, tak jak pani powiedziała, żeby sprawdzić, czy gmina miasta Szczecin kiedy zabezpieczy pieniądze na taką inwestycję i na przykład na Wyspie Grodzkiej taka piękna palmiarnia, to byłoby coś.
Oczywiście, ja również tutaj będę dawała znać. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
My również życzymy dobrego dnia. Pani Zuzanna Jeleniewska, radna Koalicji Obywatelskiej, Rada Miasta Szczecin. To jest czas reakcji. No to w palmiarni wypoczęliśmy, ale na razie jej nie mamy, więc to tylko takie marzenie. A żeby wypocząć, zregenerować swoje zdrowie, jedziemy do sanatorium, a tu okazuje się kolejki.
Dzień dobry, tu Alicja. Chciałabym zainteresować Państwa tematem dostępności do leczenia uzdrowiskowego. Mam skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, zadzwoniłam na infolinię NFZ-u i dowiedziałam się ciekawej rzeczy. Nasze województwo przoduje w długości czasu oczekiwania na skierowanie, na zatwierdzenie właściwie przez lekarzy NFZ-u w Szczecinie. W innych województwach jest to do 30 dni, taką informację uzyskałam, a w naszym województwie jest to od 5 do 6 miesięcy. Bardzo bym prosiła o zainteresowanie się tematem, z czego to wynika. Tym bardziej, że w naszym województwie tych sanatoriów jest tak dużo i poprzednim razem, jak byłam w uzdrowisku w Kołobrzegu, to oczekiwałam 2 miesiące. Pozdrawiam serdecznie.
Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. A przy naszym telefonie gość pani Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani Małgorzato, czy rzeczywiście musimy czekać do pół roku na tę decyzję, że możemy jechać do sanatorium w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia?
Nie.
A ile
czekamy? Ten okres wynosi około 4 miesięcy. Rzeczywiście jest tak, że ta pierwsza informacja, iż skierowanie zostało rozpatrzone i zakwalifikowane jako nadające się czy kwalifikujące się do leczenia uzdrowiskowego, powinien otrzymać pacjent, powinna trafić do pacjenta do 30 dni i my wtedy lateralizowaliśmy ten wymóg. Mieliśmy lekarza uzdrowiskowego tutaj na etacie zatrudnionego w oddziale funduszu. W tej chwili nie ma takiej możliwości, nie ma osób zainteresowanych pracą na etacie w funduszu i te wszystkie skierowania, które spływają do oddziału, a jest ich około 1500 do 2000 miesięcznie, są rozpatrywane przez lekarzy zatrudnionych na umowy zlecenie. Obecnie takich lekarzy mamy 9, 5, którzy no są już wdrożeni i sprawnie obsługują te skierowania, przy czym oczywiście każda umowa dotyczy określonej liczby skierowań, bo każdy lekarz po prostu ma prawo wybrać, czy rozpatrzy 100, czy 200, czy więcej skierowań w ciągu miesiąca. Tych 5 lekarzy rozpatruje łącznie w tej chwili 1733 skierowania. Podaję tę liczbę dlatego, że dopiero w postępowaniu na platformie e-zakupowej udało nam się taką liczbę potwierdzić, że tyle skierowań będzie miesięcznie rozpatrywanych przez tych 5 lekarzy. Niedawno również dzięki aktywności funduszu udało się pozyskać kolejnych 4 lekarzy w różnych podmiotach leczniczych uzdrowiskowych na terenie województwa. Ale oni pracują dopiero od 1 września i dopiero no, wdrażają się, także jeszcze potrwa zanim no, będą mieli taką wprawę, aby w miarę sprawnie te skierowania obsługiwać. Co to w ogóle znaczy? Po prostu każde skierowanie, które wpływa do oddziału funduszu, a w tej chwili wszystkie w systemie cyfrowym wpływają, ponieważ lekarze kierujący na leczenie uzdrowiskowe, czy to lekarz POZ, czy lekarz specjalista, musi być podłączony do tego systemu, aby móc skierowanie w tym systemie wystawić i to skierowanie spływa do nas, do oddziału funduszu. Jest rejestrowane w systemie SOL-u, to jest system obsługi leczenia uzdrowiskowego. Tutaj jest nadawany numer i jest to skierowanie ustawiane w kolejce. I dopiero takie skierowanie Takie skierowanie wpływa do lekarza, który dokonuje oceny najpierw celowości leczenia, a potem wskazuje formę leczenia, czyli czy ma to być leczenie w sanatorium uzdrowiskowym, szpitalu uzdrowiskowym, czy może to ma być rehabilitacja sanatoryjna, czy też rehabilitacja szpitalna. I dopiero wtedy pacjent jest powiadamiany o tym, że zakwalifikował się do leczenia i jaki będzie czas oczekiwania, bo termin konkretny już potwierdzonego skierowania przychodzi na jakiś miesiąc przed rozpoczęciem turnusu. Staramy się wcześniej wysyłać, ale wymóg jest taki, żeby najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu takie potwierdzone skierowanie z terminem i z miejscem leczenia trafiło do pacjenta listem poleconym.
Czy takie leczenie sanatoryjne, jeżeli chodzi o miejsce tego leczenia, możemy sobie wybrać? Czy to jest niestety sprawa losowa i trzeba jechać tam, gdzie się ma skierowanie do sanatorium?
No to nie jest sprawa losowa, tylko to wynika z profilu schorzenia i stąd właśnie jedyną osobą, która może dokonać oceny skierowania jest lekarz specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub lekarz specjalista rehabilitacji leczniczej. Stąd też trudność w pozyskaniu tych lekarzy, ponieważ to są wskazane w rozporządzeniu ministra zdrowia dwie specjalności, które są wymagane.
I ci lekarze decydują, jakie miejsce, jakie sanatorium będzie dobre dla danego rodzaju schorzenia.
Tak jest.
Dziękuję bardzo.
Przy czym chciałabym jeszcze dodać, że ten czas oczekiwania na rozpatrzenie celowości skierowania nie wpływa na czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe w ogóle. Czyli jeżeli w momencie, kiedy wpływa skierowanie do oddziału funduszu, to już jest liczony ten czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe. Czas oczekiwania na samo potwierdzenie, na ocenę celowości, tą pierwszą ocenę, nie ma wpływu na czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe.
A jeżeli chodzi o komplet dokumentów, jakie trzeba złożyć w Narodowym Funduszu Zdrowia, to zaczynamy od lekarza rodzinnego i on to wszystko prowadzi i potem już do Państwa zgłaszamy się albo elektronicznie składamy te dokumenty związane.
Pacjent w ogóle się nie zgłasza do oddziału funduszu. Pacjent otrzymuje to skierowanie, jeżeli oczywiście jest to zasadne, bądź od lekarza, lekarz wystawia je w systemie cyfrowym, bądź lekarz poza, bądź lekarz specjalista, czy w przychodni lekarz, czy w szpitalu po zakończonym leczeniu szpitalnym. I to skierowanie wraz z załączoną dokumentacją medyczną również w systemie cyfrowym trafia dopiero do oddziału funduszu, a następnie jest przekierowywane do lekarzy, którzy dokonują oceny celowości leczenia.
Dziękuję bardzo pani Małgorzata Koszusz, rzeczniczka Szczecińskiego Oddziału Zachodniopomorskiego, konkretnie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dziękuję również.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. 12:47, zaraz za chwilę kolejny gość, ale najpierw wrócę do tematu, który anonsowałem na początku audycji. Na ulicy Róg Bohaterów Warszawa Kordeckiego obok rynku Turzyn na parkingu od 3 lat parkuje samochód z reklamą części do samochodu w taki sposób, że nie widać, kto nadjeżdża z naprzeciwka, napisała nasza słuchaczka. No i my to zapytanie skierowaliśmy i tę uwagę do Straży Miejskiej. Okazuje się, jak napisała pani Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej, to nie jest droga dla rowerzystów. Oznakowanie pionowe wyraźnie wskazuje, że jest to droga dla pieszych z dopuszczeniem ruchu dla rowerzystów. I okazuje się, to już ja dodaję, że jest to różnica. I pojazd jest zaparkowany prawidłowo w wyznaczonym miejscu i brak, zdaniem pani Joanny i Straży Miejskiej, do egzekwowania tego jako wykroczenie. A tymczasem nasza słuchaczka, pani Irena, twierdzi, że przestrzeń ładunkowa tego pojazdu zajmuje właśnie pas ruchu. Czy to dla rowerów, czy to dla pieszych. Proszę spojrzeć i ciekaw jestem Państwa opinii w tej sprawie. I jeszcze jedno zaproszenie. Dzisiaj ruszył program Aktywny Rodzic na różne formy opieki nad dziećmi od 12 do 35 miesiąca życia. Można dostać 1500 zł w przypadku dziecka zdrowego, dziecko z niepełnosprawnością 1900 na miesiąc. To naprawdę poważny zastrzyk finansowy. Te wnioski można składać przez platformę PUE ZUS. Tam wszystkie potrzebne dokumenty i opisane, jak to powinno wyglądać. A dzisiaj na ten temat po godzinie 21 rozmowa na temat programu Aktywny Rodzic w Radiu Szczecin na wieczór. Serdecznie zapraszamy. A teraz zapraszamy na mecz. Wszystkie mecze Pogoni są niezwykłe, szczególne te na stadionie imienia Floriana Krygiera, ale ten mecz będzie szczególny i będzie to mecz, który odbędzie się 6 października o godzinie 17:30. Pogoń Szczecin zagra z Piastem Gliwice. Dlaczego ten mecz będzie wyjątkowy? O tym będę rozmawiał z moim gościem, pan Krzysztof Ufland, rzecznik Pogoni Szczecin. Dzień dobry. Kłaniamy się. Proszę powiedzieć, o co chodzi w akcji charytatywnej Dorzuć Misia? To będzie się działo w przerwie meczu pomiędzy Pogonią Szczecin i Piastem Gliwice.
Dokładnie tak. Celem akcji jest to, aby jak najwięcej maskotek, misiów i wszystkich innych tak naprawdę pluszaków poleciało z trybun i dzięki współpracy z Fundacją STS mogliśmy wybrać beneficjenta akcji charytatywnej, w tym przypadku małego Adasia Orlika, i te maskotki wesprą jego leczenie. W jaki sposób? Ono w taki, że za każdą rzuconą przez kibiców z trybun na boisko w przerwie meczu maskotkę, Fundacja STS przekaże złotówkę na leczenie małego chłopca. I jeżeli spojrzymy wstecz, taka akcja miała całkiem niedawno miejsce na stadionie Widzewa Łódź. Tych maskotek z trybun poleciało aż 119 tysięcy i celem, nie ukrywam, jest to, aby ten rekord Widzewa Łódź pobić.
No właśnie, 119 730 dokładnie pluszaków na Morowie w sercu Łodzi i takie pieniądze właśnie zasiliły leczenie innego chłopca, który także jest chory na DMD, czyli dystrofię mięśniową Duchenna. Myśli pan, że uda się pobić ten rekord z Widzewa?
Nie, ja jestem przekonany. Ja nie myślę, ja jestem przekonany, że szczecińska społeczność to zrobi, bo wielokrotnie, kiedy wystosowywaliśmy jakieś ważne apele do społeczności kibiców Pogoni Szczecin, to one spotykały się z olbrzymim zainteresowaniem. Już teraz widzimy takie oddolne ruchy społeczne w Szczecinie. Pojawiają się w różnych miejscach Szczecina, w punktach na przykład usługowych, takie informacje, żeby punkty się przyłączają i żeby do nich także te maskotki przynosić. Więc jeżeli zobaczycie na przykład państwo, że gdzieś jest taki punkt, to tam śmiało także taką maskotkę także można zostawić. Ja w ogóle zachęcam do tego, bo nie trudno obliczyć, że jeżeli celujemy w te 120 tysięcy i więcej, a miejsc na stadionie dla kibiców Pogoni Szczecin mamy nieco ponad 18 tysięcy, bo jest jeszcze sektor drużyny gości, to nie trzeba być wielkim matematykiem, żeby obliczyć, że na każdego kibica przypada ponad 6 maskotek, więc zachęcam do tego, aby z tymi maskotkami udawać się także na stadion, gdzie są punkty odbioru tych maskotek wcześniej, kilka dni przed meczem, jeżeli macie państwo na przykład cały worek niepotrzebnych maskotek, bo myślę, że warte podkreślenia jest też to, że to absolutnie nie chodzi o przekazywanie nowych maskotek, ale używanych pluszaków. Jedyna prośba jest taka, żeby to nie były zużyte pluszaki, ponieważ poza tym wymiarem akcji charytatywnej, te pluszaki trafią także później poprzez lokalny bank żywności do rodzin potrzebujących, do dzieci, którym po prostu te pluszaki sprawią radość. Więc przechodząc do meritum, zachęcamy do tego, żeby też wcześniej na stadion Pogoni podrzucić te maskotki. Pracownicy klubu następnie rozłożą je na trybunach tak, aby każdy, kto przyjdzie tego dnia na stadion, miał jakąś maskotkę do wyrzucenia. No i po prostu liczymy na to, że w przerwie tego spotkania na hasło spikera Adama Wosika deszcz maskotek pofrunie z trybun na Murawę.
Fundacja STS gwarantuje 10 tysięcy złotych plus właśnie złotówkę za każdego pluszaka. Ważne jest to, co pan powiedział o tym, że te maskotki nie trafią na śmietnik. No chyba już jakieś zniszczone i tak dalej, no to wiadomo, i tak by trafiły na śmietnik. Natomiast wszystkie te zdatne zostaną zagospodarowane przez Bank Żywności i trafią do potrzebujących dzieciaków. No to życzymy w takim razie sobie, panie Krzysztofie, i sportowych emocji, ale takich od serca. Posłuchajmy.
Złotówka za każdego misia będzie przekazana dla małego walczaka Adasia Orlika. Wszyscy trzymamy kciuki, aby się udało zebrać tą kwotę i żeby mały walczak pokonał tą nieszczęsną, niedobrą chorobę. Także pamiętajmy, 6 października wspierajmy nasz klub w zwycięstwie, a także wspierajmy Adasia w jego meczu, który mamy nadzieję, że zwycięży. Także do boju, każdy pakuje worek maskotek i zapraszam na mecz. Pozdrawiam.
Do boju, niech każdy pakuje worek maskotek i na mecz. Pan już, panie Krzysztofie, ma jakieś maskotki? przygotowane?
Ja nie tylko mam maskotki, ale także wykonałem małą rundę po rodzinie i wszystkie dziewczynki i chłopcy, którzy u nas są w rodzinie, także zadeklarowali, że część ze swoich maskotek przekażą na tę akcję. Ja myślę, że jeszcze jedna warta powiedzenia rzecz. Nie trzeba przychodzić na mecz, żeby wziąć udział w tej akcji. Jeżeli są ludzie, którzy wiedzą, że nie wybierają się na stadion, także tego dnia na mecz, także zachęcamy do tego, żeby troszeczkę uszczuplić swój, tak powiem, zasób maskotkowy, żeby namówić swoje dzieci do tego, aby na bardzo szlachetną akcję swoje maskotki, pluszaki przekazały i po prostu można w tygodniu przyjść na stadion do sklepu klubowego Pogoni Szczecin, podrzucić te maskotki i tak jak powiedziałem wcześniej, one trafią na tę akcję, bo pracownicy Pogoni Szczecin będą je bezpośrednio przed meczem rozkładać na trybunach.
Po tym, jak pan mówi o tej akcji, nie mam wątpliwości, że rekord z Łodzi zostanie pobity, jeżeli chodzi o liczbę maskotek, które spadną na murawę. Ale takie pytanie organizacyjne. Czy w przerwie meczu zdążycie te wszystkie maskotki zebrać i posprzedać? Bo to będzie niezłe wyzwanie logistyczne.
Nie mamy wyjścia, będziemy musieli to zrobić. Jesteśmy bogatsi w doświadczenia klubów, które tę akcję już przeprowadzały. Rozmawialiśmy z tymi klubami, w jaki sposób poradziły sobie z tą sytuacją. Wiemy o tym, że będziemy potrzebować wiele rąk do pracy. Jeżeli będzie trzeba, to między innymi ja sam także zejdę i będę te maskotki w pierwszej kolejności przerzucał za tak zwane bandy reklamowe, a następnie w drugiej połowie te maskotki będą przekazywane już do odpowiedniego miejsca. Myślę, że nad tym w trakcie przerwy pracować będzie kilkaset osób, ale miejmy takie problemy. Zróbmy wszystko, żeby tych maskotek było jak najwięcej.
W Łodzi zebrano na leczenie chłopca z DMD 129 730 zł. Rzecznik Pogoni Szczecin, pan Krzysztof Ufland, jest przekonany, że my pobijemy ten rekord, jeżeli chodzi o Adasia Orlika i zbierzemy tych pieniędzy więcej. Bardzo dziękujemy za rozmowę, no i do zobaczenia 6 października o godzinie 17.30 podczas meczu Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
Trzymamy kciuki za Adasia Orlika. Dobrego dnia. Na koncie się pomaga ukośnik Adam Orlik. 2 252 000 zł i kwota potrzebna na leczenie rośnie. To nas bardzo cieszy. A jeszcze na zakończenie jedna kwestia. Wiemy już, że coraz bliżej budowa obwodnicy zachodniej Szczecina z tym tunelem pod Odrą. To jest bardzo dobra wiadomość, ale nasz słuchacz w tym kontekście wraca do pewnego węzła komunikacyjnego, który jest wąskim gardłem niewątpliwie.
Dzień dobry, Ryszard z Oświetlina. Wróćcie koniecznie do sprawy węzła S3 A6 od strony Gorzowa, jak i w stronę Gorzowa. To, co wybudowano, to jest jeden wielki skandal. Na antenie waszego radia słyszę, że powstają potężne korki, tunel rozwiąże problem. Miliardy, dziesiątki czy miliardów złotych w tunel, a nie rozwiązany problem tego węzła. Dziękuję.
Czy tunel przetnie, a może rozwiąże ten węzeł gordyjski? Chyba lepsze by było rozwiązanie. O tym w następnych wydaniach magazynu Czas Reakcji. Zobaczymy, czy jutro, czy pojutrze. A za dziś dziękujemy. Mariusz Tałykowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12:00 Adam Wosik.